Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 27 kwietnia. Do święta zesłania Ducha Świętego zostało nam 31 dni. Austria. W sobotę 15 kwietnia rzekomo katolicka organizacja Quo Vadis, reprezentująca damskie i męskie zakony, zorganizowała pod katedrą świętego Szczepana w Wiedniu darmową sesję tatuażu dla wiernych. Jak powiedział pan Christopher Campbell, dyrektor Quo Vadis, Kościół musi nauczyć się być sexy, by przyciągać nowych wyznawców. Wśród dostępnych wzorów tatuaży znalazły się ryby, krzyże i napisy. Organizatorzy przygotowali też loterię wzorów dla niezdecydowanych. W dniu poprzedzającym to wspaniałe wydarzenie. Niemiecki tatuażysta, który podjął się zlecenia, został pobłogosławiony podczas mszy razem z igłami do tatuowania. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób, w tym franciszkanin ojciec Sandesz Manuel, znany jako katolicki raper.
Drüber gibt es sicher keinen Streit. Goschen halten, Hände falten, Weihnachten ist eine schöne Zeit.
Wytatuował on sobie hasło: ludzkość jest największą religią. Dlatego rapującego, dziecka duchowego świętego Franciszka z Asyżu, słowa uznania za przyznanie się, jaką religię naprawdę wyznaje. Nigeria. Według raportu zatytułowanego Męczeństwo chrześcijan w Nigerii, w ciągu ostatnich 14 lat 52 tysiące nigeryjskich wyznawców Chrystusa zostało zamordowanych przez muzułmanów. Ma to związek przede wszystkim z rebelią islamistycznej grupy Boko Haram. W ciągu 14 lat podpalono też 18 tysięcy kościołów i ponad 2 tysiące chrześcijańskich szkół. W atakach islamistów zginęło również około 34 tysiące umiarkowanych muzułmanów. W tym czasie porwano również 707 wyznawców Chrystusa, z czego 200 uprowadzeń miało miejsce w północnym stanie Niger. Kilka tygodni temu, 14 marca, pojmano tam 101 osób. Chrześcijanie są zagrożeni nie tylko ze strony Boko Haram, ale także muzułmańskich pasterzy z plemienia Fulani. Ich ataki doprowadziły do masowych, przymusowych przesiedleń. Około 5 milionów chrześcijan zostało wysiedlonych i wysłanych do obozów dla przesiedleńców i uchodźców. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Święty Piotr Canisius urodził się 8 maja 1521 roku w Nijmegen w Niderlandach. Był synem burmistrza tego miasta. W roku 1540 19-letni Piotr ukończył uniwersytet w Kolonii. Tam poznał jednego z założycieli zakonu jezuitów, Piotra Fabra, i wkrótce został pierwszym niderlandzkim członkiem zakonu. Został skierowany do prowadzenia apostolatu w Niemczech. Wydał pierwszy katechizm w języku niemieckim i zorganizował pierwsze niemieckojęzyczne kolegium jezuickie. Pełnił też funkcję administratora archidiecezji wiedeńskiej. Ostrzegał cesarza Ferdynanda I Habsburga oraz jego syna Maksymiliana II o niebezpieczeństwie, na jakie narażają swoje dusze, skłaniając się ku protestantom. Gdy opuszczał Niemcy, jezuici z małej grupki księży stali się głównym ośrodkiem kontrreformacji. Jako kaznodzieja Piotr Canisius cieszył się popularnością i nawrócił wiele dusz. Zwany był drugim apostołem Niemiec. Ostatnie 20 lat Piotr spędził w Szwajcarii, gdzie kontynuował aktywność pisarską i kaznodziejską. Zmarł we Fryburgu 21 grudnia 1597 roku w wieku 76 lat. Pozostawił po sobie wiele dzieł teologicznych. Był gorącym orędownikiem kultu maryjnego, który uznawał za najpewniejszą drogę do zbawienia. Święty Piotr Canisius został beatyfikowany w 1864 roku przez Piusa IX, a w 1925 roku Pius XI kanonizował go i ogłosił doktorem Kościoła. Stany Zjednoczone. Jedno z najważniejszych narzędzi globalizmu, czyli poprawność polityczna, po raz kolejny już pożera własne konstrukty. Jeden z najbardziej znanych czarnoskórych aktorów, pan Morgan Freeman, skrytykował w programie 60 minut Miesiąc Czarnej Historii oraz określenie Afroamerykanin. Powiedział: mogę powiedzieć publicznie, że nie podobają mi się dwie rzeczy. Miesiąc Czarnej Historii to obraza. Chcecie zdegenerować moją historię do jednego miesiąca w roku, a który miesiąc jest miesiącem białej historii? Słowo Afroamerykanin też jest obelgą. Nie podpisuje się pod tym tytułem. Co to właściwie znaczy? Większość czarnoskórych w tej części świata ma mieszane korzenie. O Afryce mówi się tak, jakby był to kraj, a to przecież kontynent. znany raczej z lewicowych poglądów aktor, wyraził też zadowolenie z panujących obecnie w Hollywood trendów. Wszyscy mają teraz reprezentantów. Wszyscy. LGBTQ, Azjaci, Czarni, Biali, małżeństwa i związki międzyrasowe. Każdy jest reprezentowany. Każdego z nich można zobaczyć na ekranie i to jest ogromny postęp. Ta ostatnia część wypowiedzi oczywiście spodobała się świadkowi lewicowemu. Natomiast ta pierwsza wprowadziła dzielnych, głównie białych, bojowników o prawa proletariatu czarnego w osłupienie. Chiny i cały świat. TikTok poinformował o aktualizacji swojej polityki w zakresie dezinformacji. Będzie teraz usuwać treści, które podważają ustalony konsensus naukowy na temat globalnego ocieplenia. Wszelkie filmy zawierające błędne, według Chińczyków z TikToka, informacje na temat kryzysu klimatycznego zostaną usunięte. Firma wprowadza również nowe funkcje wyszukiwania. Każdy, kto szuka doniesień o klimacie, będzie odsyłany do wiarygodnych informacji uzyskanych we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Podobną politykę stosuje YouTube, który promuje linki do stron internetowych ONZ poświęconych zmianom klimatycznym. Według TikToka zmiany pomogą poprawić dokładne dyskusje na temat klimatu i zredukować szkodliwe dezinformacje. Zmiany zostały wprowadzone w sobotę, 22 kwietnia, w tzw. Dzień Ziemi, nowe świeckie święto globalistów, mające na celu zwrócenie uwagi na konieczność rozwiązania kryzysu klimatycznego. Jeżeli kiedykolwiek, mój drogi słuchaczu, będziesz sobie myślał, no może jednak ten kryzys klimatyczny jest faktem, przypomnij sobie, że Chińczycy w aplikacji dla Stanów i Europy Zachodniej podają to jako fakt, z którym się nie dyskutuje. Być może to da ci asumpt do ponownego zastanowienia się, skąd w ogóle wiesz o jakimś kryzysie klimatycznym. Indie. Mniejszości religijne w stanie Chhattisgarh w środkowo-wschodnich Indiach sprzeciwiają się kampanii pod hasłem Nie kupuj od chrześcijan i muzułmanów. Domagają się oni podjęcia działań przeciwko hinduskim ekstremistom inicjującym wezwanie do bojkotu. Jeden z właścicieli chrześcijańskich skarży się, że od bojkotu przestali u niego kupować dotychczasowi stali klienci. Chrześcijanie stanowią mniej niż 2% wśród 30-milionowej ludności stanu Chhattisgarh. Większość chrześcijan to członkowie rdzennych plemion, które w Indiach są dyskryminowaną mniejszością. Z kolei kilka tysięcy chrześcijan w Bombaju protestowało przeciwko nasilającej się przemocy wobec chrześcijan i ich miejsc kultu. Wszystko to w cieniu forsowanych przez rządzącą indyjską partię ludową tzw. ustaw antykonwersyjnych. W memorandum wydanym przez grupę organizacji pozarządowych czytamy: trwają fale mowy nienawiści i ukierunkowanej przemocy wobec przywódców religijnych, bezczeszczenie miejsc kultu, zakłócanie nabożeństw modlitewnych i ograniczenia zgromadzeń religijnych, a także fałszywe oskarżenia o przymusowe i oszukańcze konwersje religijne. Rządzący Indiami są bardzo zdeterminowani, żeby chrześcijaństwo z Indii zniknęło. Polska. W Sejmie zarejestrowano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej pod nazwą Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Teraz rozpocznie on zbiórkę podpisów pod projektem ustawy, która ma zapobiegać seksualizacji dzieci w szkole. Dokument przewiduje, że to do rodziców będzie należeć decyzja w sprawie tego, czy dziecko będzie zapoznawało się w szkole z treściami dotyczącymi sfery seksualnej. Marszałek Sejmu pani Elżbieta Witek, która sama złożyła podpis pod projektem, w rozmowie z Polskim Radiem stwierdziła, że projektu nie należy utożsamiać z ustawą znaną jako Lex Czarnek, którą w ubiegłym roku dwukrotnie, swoją drogą z do dzisiaj nieznanych mi przyczyn, zawetował prezydent Andrzej Duda. Jak tłumaczy pani marszałek, tamten projekt wzmacniał kontrolę kuratorium oświaty, zaś ten wzmacnia rolę rodziców. Pani Witek powiedziała: należy pozwolić rodzicom wychowywać dzieci, tak jak tego sami chcą. Szkoła jest miejscem, które ma ich wesprzeć. Aby projekt obywatelski mógł zostać złożony w Sejmie, musi podpisać się pod nim 100 tysięcy osób. Na zebranie podpisów komitet ma 3 miesiące. Ponownie Polska. To dobrze, że należąca do PiS pani marszałek Elżbieta Witek chce wesprzeć rodziców w walce z seksualizacją dzieci w szkole. Natomiast pytanie, czy zgodzi się na to Unia? Bo jeżeli się nie zgodzi, niestety chyba PiS postąpi podobnie jak 6 kwietnia, w Wielki Czwartek, kiedy to Rada Miejska Zamościa, zdominowana przez Prawo i Sprawiedliwość, odwołała przyjętą w 2019 roku uchwałę broniącą słów arcybiskupa Jędraszewskiego o tęczowej zarazie. W uzasadnieniu swojej decyzji radni napisali wprost, że powodem odwołania uchwały było ryzyko utraty środków unijnych. Chodziło o 12 milionów złotych na rzecz aktywizacji bezrobotnych. Tragikomizmu tej smutnej sprawie dodał komentarz radnego Koalicji Obywatelskiej pana Ireneusza Godzisza. Mamy wielki tydzień. Lubię kolegów i koleżankę z PiS, ale tak po ludzku to nawet szczerze wam współczuję, bo nie chciałbym być w waszej skórze. Kontekst jest jednoznaczny. Pieniądze za pewne wartości. I tego nie da się zamieść pod dywan, czy zmienić narrację. Przewodniczący Rady, pan Piotr Błażewicz z Prawa i Sprawiedliwości, powiedział wprost, to jest w pewnym sensie przyznanie się klubu PiS, że popełnił błąd. Nie wiadomo, czy pan Błażewicz miał na myśli błąd przyjęcia tej uchwały, czy też błąd jej odwołania. Mój drogi słuchaczu, chociaż obecnie w Polsce, nawet wśród katolików, choćby nutka eurosceptycyzmu może poważnie zaszkodzić wizerunkowi, to nie boję się stwierdzić, że wszyscy odpowiedzialni za Polskę i kochający Polskę powinni za wszelką cenę zmienić kierunek, w jakim zmierza Unia Europejska. Ale jeżeli to się nie uda, powinni już teraz zacząć liczyć koszty, prawdopodobnie absolutnie gigantyczne, jej opuszczenia. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o dzieciach. W Ewangelii Świętego Marka czytamy, a ktokolwiek zgorszyłby jednego z tych maluczkich, wierzących we mnie, lepiej by mu było, aby mu uwiązano kamień młyński u szyi jego i wrzucono go w morze. Czym jest zgorszenie dziecka? Powiedz szczerze, mój drogi słuchaczu, czy od razu nie przyszło ci do głowy coś związanego z seksualizacją? I oczywiście jest to obrzydliwa forma zgorszenia. Jednak czy podobnie dramatyczny w skutkach nie jest zdecydowanie częstszy sposób gorszenia dzieci i oczywiście nie tylko dzieci, czyli niszczenie ich w stosunku do rzeczywistości? Rzeczywistość jest potężnym sprzymierzeńcem człowieka. Stwórcą rzeczywistości jest Pan Bóg i każde jej wypaczenie jest nieprzyzwoitą perwersją. Telefon, internet, telewizja, gry komputerowe, media społecznościowe, bajki i seriale utrudniają lub nawet uniemożliwiają kontakt z niezwykle cennym Bożym darem, jakim jest rzeczywistość. Dzisiaj dzieciom na niespotykaną wcześniej skalę morduje się ich płodność umysłową, kreatywność, wyobraźnię i intelekt, jednocześnie uzależniając je od niewyobrażalnie silnego narkotyku, jakim jest smażąca wręcz mózg dziecka dopamina, wytwarzana przy obcowaniu z ekranami. Warto pamiętać, że tylko w rzeczywistości dana jest nam szansa na kształtowanie siebie i dziecka. A czy sama rzeczywistość nie wydaje się dzisiaj coraz większej liczbie dzieci potwornie nudna? Kiedy ostatnio widzieliście dziecko, które jadąc samochodem, pociągiem czy autobusem, patrzy przez okno, a nie w telefon? Obserwacja wszystkiego, co jest dookoła, przeżywanie pór roku, obserwacja przyrody, obserwacja ludzi, poznawanie cyklu życia człowieka, uczestnictwo w ślubach, pogrzebach, nauka historii, biologii czy też czegokolwiek, co po prostu jest. To wszystko jest dzisiaj zastępowane przez ekran. A jeżeli już mówimy o nauce, to przedmioty takie jak fizyka czy historia bardzo tracą dzisiaj, na przykład w Stanach Zjednoczonych, swoją popularność na rzecz na przykład studiów nad tożsamością płciową. Poczynając od świętego Pawła, nauczanie Kościoła głosi, że Boga poznawać możemy przede wszystkim ucząc się czytać Jego księgę, księgę natury, czyli Jego stworzenia. To rzeczywistość informuje nas o Stwórcy. Natomiast wirtualna rzeczywistość, i nie warto chyba szukać wymówek w stylu dzisiejsze dzieci już takie są, to nie dziecko zdecydowało kiedyś, że w jego życiu będzie dominować świat wirtualny. Musieli to w którymś momencie, świadomie bądź nie, zrobić dorośli, odpowiedzialni za to dziecko. I zauważ, proszę, mój drogi słuchaczu, że w ogóle nie skupiłem się na tym, co jest w telefonie, grze czy bajce. Ta rozprawka nie jest w ogóle o niszczących treściach, seksie, przemocy czy przemycanym coraz częściej okultyzmie. Dziś mowa jest o świecie wirtualnym w ogóle. Ograbianie dziecka przy użyciu technologii, zdanych mu przez Boga, zdolności poznawania rzeczywistości, jest wielkim zagrożeniem. Jeżeli powiem ci, nie deprawuj swojego dziecka, może się oburzysz. Jak ja, katolik, miałbym deprawować swoje dziecko? Przemyśl to proszę, czy pozwalając na zbyt dużą obecność technologii w życiu twojego dziecka, bardzo poważnie go nie deprawujesz, pozbawiając kontaktu z rzeczywistością i z umiejętnością jej obserwacji. Nie deprawujmy w ten sposób naszych dzieci, to daj Boże unikniemy losu gorszego, jak powiedział sam Jezus, od bycia wrzuconym w morze z kamieniem młyńskim u szyi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli mogę Cię prosić, na YouTubie daj łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego czwartku. Święty Piotrze Kanizjuszu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.